Na finiszu kampanii wyborczej jest też ekonomista, komentator ekonomiczny, pan Jerzy Bielewicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
I jak?
No ja nutkę optymizmu muszę wrzucić do programu dzisiaj. Nurzam się w rozmowy z mieszkańcami prawobrzeżnej Warszawy, a konkretnie Targówka, Wawra i Wesołej, z których kandyduję. No oj, nie lubią Gronkiewicz-Waltz i Platformy Obywatelskiej na prawym brzegu Wisły. I to niezależnie od poglądów politycznych. Ratusz zaniedbywał ten naszą stronę Warszawy wschodnią. Lewobrzeżna Warszawa jest zakorkowana, to prawobrzeżna Warszawa jest podwójnie zakorkowana. To jest dobry temat z rana. Jadąc tutaj do studia radiowego, znowu korki, znowu po prostu dochodzi do absurdów. Na moim ciągu komunikacyjnym to jest Kajki, Bronisława Czecha, Płowiecka, wybudowano kładki, ale nie zlikwidowano świateł. Ludzie żartują, że te kładki są po to, żeby billboardy wyborcze tam wisiały, a światła są po to, żeby kolejna fala samochodów się zatrzymywała i mogła przeczytać billboardy czy banery Platformy Obywatelskiej. No i tak to działa. Wybudowano kładki, światła dalej są, korki dalej są. No a można by tam na przykład poszerzyć to jeszcze o dwa pasy w każdą stronę, przebudować wiadukt, zlikwidować światła, skrzyżowanie Kajki z Bronisława Czecha też usprawnić i nie byłoby korków w ciągu komunikacyjnym do Lublina przez Starą Miłosną.
Kiedyś podróżowałem taksówką po Warszawie i taksówkarz opowiadał mi o tym, jak nie lubi komunistów, a zakończył, to była droga 10 minut, opowiadał, jak ich nie lubi, jacy są okropni, a na końcu powiedział tak, no i jedyny polityk, któremu ufam, to jest Józef Oleksy. Tak zakończył swoją wypowiedź, to może nie lubią Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale bardzo im się podoba pan Trzaskowski.
Nie. Oj, nie radziłbym panu Rafałowi Trzaskowskiemu. No ja tak na ulicach rozmawiałem ostatnio.
A tak pan się nie boi? Chodzi pan po ulicach?
Solo,
ma pan
solo,
ulotki,
nie,
rozdaje,
tak,
wchodzi pan
tak,
do sklepu,
tak.
Ludzie biorą ulotki, czy omijają?
Jak w masło. Praska strona, prawa strona Warszawy jest bardzo, bardzo źle nastawiona.
A czym pan przekonuje przechodniów i mieszkańców Pragi na głosowanie na siebie?
No, wierzę w to, że dorzucę swój kamyczek i jednak wybudują tą praską obwodnicę, południową obwodnicę Warszawy. Te ciągi komunikacyjne jednak będą sprawne. Może sztuczna inteligencja, płynny ruch, także ta praska strona Warszawy w końcu się, mam nadzieję, odkorkuje, przynajmniej do jakiegoś stopnia. W każdym razie trzeba nad tym mocno, mocno pracować. Jeśli chodzi o Wawer, Targówek i Wesołą, no to tu w części tego rejonu jest niska zabudowa i niestety niska emisja. To są domki jednorodzinne, teraz jesień idzie, piece, kotły zaczynają działać, więc tutaj widzę duże pole do popisu, czyli rozbudowa sieci ciepłowniczych, gazowych, jednocześnie repolonizacja właścicieli sieci energetycznych i ciepłowniczych w Warszawie, żeby inwestować w swoje własne sieci. Dostęp do programów rządowych, do wymiany pieców, dostęp do dotacji, do przyłączeń do sieci. Jednym słowem, czyste powietrze to jest priorytet w mojej dzielnicy.
I to chcę zapewnić, plus kontrolę nad finansami. Jerzy Bielewicz, jeśli zostanie radnym miasta stołecznego Warszawy, jest pan na liście numer 10, pozycją którą?
Szóstą. Ambitna pozycja 6.
Pozycja numer, startuje z pozycji numer 6.
Dlatego studiu, pokornie proszę o głos.
A w studiu pan Cezary Andrzej Jurkiewicz. Miejsce numer 1. Ta sama lista wyborcza, czyli lista wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Wawer, Wesoła, Targówek. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj jest 19 października, czyli 35. rocznica śmierci księdza Jerzego.
Tak, panie redaktorze, i właśnie ostatnio Facebook przypomniał mi wydarzenia organizacji Poranka Radia Wnet w domu pielgrzyma Amicus, gdzie miałem możliwość pracować przez ponad 2 lata, bo praca przy grobie i w sanktuarium księdza Jerzego była dla mnie bardzo istotnym elementem mojego, myślę, że mojej osobowości, mojego życia. Bardzo wpłynęła to na to wszystko, co jest, i dzisiaj również w związku z tą rocznicą wybieram się tam na uroczystą mszę świętą, na te wydarzenia, które są organizowane w tej parafii, i myślę, że osoba i postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki jest dla Warszawy ciągle miejscem nieodkrytym, ciągle koniecznym do tego, aby do tego wydarzenia powracać i przypominać. Myślę, że warto też zaznaczać to, że jednak ważnym wyrzutem sumienia dla wielu ludzi, dlatego że i w czasie życia i nauczania księdza Jerzego był to czas, w którym nie zawsze był akceptowany, ale też dla tych, którzy dzisiaj rządzą Warszawą, jestem bardzo, bardzo ciekaw, na ile ta postawa i to, co mówił ksiądz Jerzy, a szczególnie jego relacja w stosunku do komunizmu, na ile jest akceptowana, biorąc pod uwagę symbolikę komunistyczną. I tutaj myślę, że od razu staje mi przed oczyma świętej pamięci Olga Jochen. Bo to jest dla mnie ktoś, kto w moim życiu jako samorządowca to jest człowiek, który wywarł na pewno największe wrażenie i największy, chyba myślę, że takie największe pozytywne rozumienie tego, czym jest praca samorządowa. Olga Jochen to człowiek, który mnie jako świeżego radnego Rady Warszawy właściwie uczyła od początku wszystkiego. Ja byłem człowiekiem, który przyszedł po 4 latach pracy w dzielnicy Wawer i właściwie nie rozumiałem do końca tego, czym jest Rada Warszawy. To z jakim jak gdyby przywitaniem i z jaką postawą Olgi się spotkałem, było dla mnie tak szokujące, że wydawało się to niemożliwe, żeby człowiek, który jest tak eksponowany, jest na tak wysokim stanowisku dla mnie i jest tak niesamowitą osobowością, potrafiła podejść do kogoś, kto wchodzi na nowo z takim sercem, z taką otwartością, a jednocześnie nigdy nie mówiła, że nie ma czasu, Olga, i to było niesamowite. A dla Olgi kwestia dekomunizacji to była rzecz podstawowa. I my pewnie w tej kadencji staraliśmy się na ten temat mówić, robiliśmy co w naszej mocy, natomiast jakie są efekty dekomunizacji w Warszawie, myślę, że wszyscy mieszkańcy Warszawy doskonale wiedzą. No, niby symbolicznie coś się zaczęło wydarzać związane z przedwczoraj z tym pomnikiem wdzięczności w Parku Skarżewskim, ale dostałem wczoraj informację od mieszkańców, że już się pojawiły media rosyjskie i inne tam przy tym pomniku, przy tym miejscu. Nie myślę sobie, że nadal mamy do czynienia z ogromnym naciskiem, aby ten proces nie był dotykany, aby dekomunizacja nie weszła głęboko w Warszawie. I myślę, że to jest jeden z rysów, który w tej kampanii jeszcze nie wybrzmiał, ale przed nami na pewno jeszcze dużo do powiedzenia w tej dziedzinie.
Powiedział pan, że osoba, co nie jest dziwne, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki wpłynęła bardzo, i to, że pan był w Amicusie i przy grobie księdza Jerzego przez całe lata, ale bardzo, czyli jak i co wpłynęło?
Panie redaktorze, ja miałem ten dar od Pana Boga, że ja poznałem księdza Jerzego Popiełuszkę. My się spotkaliśmy w bardzo przedziwnym miejscu, spotkaliśmy się na prymicji jego kuzyna koło Suchowoli. Ja się umówiłem z księdzem Jerzym Popiełuszką na spotkanie, kiedy rozpocznę studia. Ja nie zdążyłem się spotkać. Ja się spotkałem już potem w tej sytuacji, kiedy ksiądz Jerzy został przywieziony, ciało księdza Jerzego. Ja się spotkałem potem przez wydarzenia różnego rodzaju przez tą parafię, łącznie z tym, że tutaj też mogę się przyznać, w sytuacji zupełnie dramatycznej dla mojej rodziny, kiedy straciłem środki do życia i był ten czas, w którym byłem grillowany przez Platformę Obywatelską jako były dyrektor w spółce Skarbu Państwa i nie dopuszczano mnie do pracy, nie miałem możliwości, a pojechałem do grobu księdza Jerzego po prostu. Ja klęknąłem przed tym grobem, prosiłem o pomoc i ja dostałem pracę. Jeżeli mam mówić o takich spotkaniach, to wiem, że to są spotkania, które są niemożliwe do wyrażenia, tak? Ale to są fakty, nie? Także... potem... Przepraszam bardzo.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko dla mnie był dla studentów Warszawy, członków NZS-u, ludzi podziemia, ci co drukowali, rozlepiali ulotki. No, msze święte u księdza Popiełuszki, my żeśmy się tam wszyscy zbierali. No ja pamiętam pogrzeb, te setki tysięcy ludzi. Przecież cała Warszawa wyległa wtedy. Bardzo, bardzo postać, no taka fasadowa, no olbrzymia postać Warszawy w tamtych czasach. Wszyscy mogli przyjść do księdza, niezależnie od poglądów nawet, i znaleźć tam takie swoje sanktuarium. On nas jednoczył i dlatego był tak nienawidzony przez komunistów.
Jednoczył, cytując świętego Pawła, złodobrem zwyciężaj.
No właśnie, i tutaj chyba jest to wezwanie, które jest bardzo głęboko w przestrzeni dla nas niezbędne do odnowienia. Dlaczego? Dlatego, że nie daj się zwyciężyć złu, ale złodobrem zwyciężaj, czyli ten cytat z Rzymian. I to pytanie, jak robić to w polityce? Ja pewnie jako przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy próbowałem rozmawiać z różnymi ludźmi. Myślę, że efektem tych wydarzeń, tych rozmów zarówno w Radzie w dzielnicy Wawer, jak i w Warszawie były pewne ruchy, które wykonywali radni z różnych stron, bo ja staram się nigdy nie atakować człowieka. Staram się ewentualnie pytać o poglądy, pytać się, z czego wynikają decyzje, ale nie staram się jak gdyby personalnie z butami glanować kogokolwiek, tylko dopytywać się, z czego to wynika. I są pewne symptomy tego, że to jest ważne, aby ten temat wracał, abyśmy mówili o takich potrzebach, których w Warszawie myślę, że już niektórzy z nas wstydzą się wyrażać. To, czego mnie osobiście ogromnie brakuje, to brakuje mi poczucia wspólnoty. I do takiej wspólnoty, w której warszawiacy gromadziliby się na przykładzie mojej dzielnicy Wawer, myślę, że z Jerzym wspólnie kandydując w tej dzielnicy, rozumiemy jej potrzeby, ale jeżeli mamy za sobą historię, w której kilkanaście osiedli przez lata i kadencje Platformy Obywatelskiej zostały pozbawione swojego jak gdyby indywidualnego charakteru i są dezintegrowane, to myślę, że Warszawa potrzebuje tego, żeby się połączyć. I tak oto nauczanie księdza Jerzego spełnia się w tych sprawach, którym jest misja ludzi, którzy są związani z samorządem i z polityką, dlatego że my jesteśmy też wzywani pewnie do tego, żebyśmy byli świadkami. Żebyśmy nie byli świadkami agresji, chamstwa, ale mówienia prawdy przede wszystkim. I to myślę, jak wyglądają kampanie, one również, te wydarzenia i te obrazy przywołują do tego, by mówić po prostu prawdę. Ja każdemu, kto potrzebuje takiej rzeczywistości, chcę powiedzieć, że zapraszam dzisiaj na te uroczystości do parafii świętego Stanisława Kostki. Myślę, że to obowiązek dla warszawiaków po prostu.
To uroczystości, nie wiem, czy pan pamięta, o której
są... O 18 godzinie jest msza święta i potem jest złożenie kwiatów na pewno. Na pewno jest to bardzo ważne święto również dla wszystkich przedstawicieli Solidarności, gdzie no, gdyby i tym, który jest ważny dla Solidarności kiedyś i dzisiaj jest ksiądz Jerzy, i myślę, że tutaj też serdeczne pozdrowienia dla tych wszystkich, których spotykałem, przedstawicieli Solidarności, podczas wszystkich wydarzeń tam w tej parafii, w sanktuarium księdza Jerzego.
Taki to będzie dzień, ostatni dzień kampanii wyborczej, intensywny, taki jak u Patryka Jakiego w pana przypadku, czy nie?
Intensywny, no nie taki na pewno jak u Patryka Jakiego. To, co się dzieje od wczoraj, też wydarzenia nasze podczas sesji, no bo my mamy swoje obowiązki, sztab Patryka oraz sama osoba pana ministra mają inne działania, ale my wczoraj nawet chcieliśmy wyjść na samym początku, żeby rozpocząć wspólnie te wydarzenia 36 impulsów, ale nie mogliśmy, dlatego że wczoraj sesja Rady Warszawy była sesją przedziwną. Przedziwną pod tym względem, że chyba to słowo odnośnie tego, żeby zwyciężać zło dobrem, zaczęło się realizować, bo wczoraj miały miejsce dwa takie bardzo mocne wydarzenia. Po pierwsze, udało się nam wprowadzić pod obrady propozycję uchwały na temat bonifikat związanych z przekształceniem z użytkowania wieczystego na własność. To dla nas było niezwykle ważne. To ostatnia sesja właściwie i jeszcze jest jedna, ale to jest sesja uroczysta. I ta uchwała nie dość, że została wprowadzona, postawiona pod ścianą, Platforma Obywatelska zagłosowała razem z nami. Zmieniła nagle swoje stanowisko, które jeszcze podczas konwentu nie godzili się na przyjęcie tej uchwały, a drugie bardzo ważne moim zdaniem też.
Ale ta uchwała jest ważna? Czego
jest
ona dotyczy?
Jest ważna. Dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, czyli jest 98% bonifikaty dla mieszkańców Warszawy. To jest rewolucja. Od 1 stycznia możemy wchodzić. Tym samym poszliśmy tym torem, o którym mówione jest w tej chwili w kampanii samorządowej, aby współpracować, żeby rząd potrafił współpracować z samorządem i samorząd z rządem. Została przegłosowana ustawa na ten temat, tym samym my wprowadziliśmy uchwałę. Ta uchwała obowiązuje od 1 stycznia, jest bonifikata.
Dotyczy
przekształcenia użytkowania wieczystego we własność dla tych, którzy...
Lokali, mieszkań, domów prywatnych.
Tak jest. Przekształcenia nieruchomych własności nieruchomości. Myślę, że jest jeszcze druga rzecz, panie redaktorze, której warto powiedzieć. 3 sesje i komisje próby blokowania tematu bardzo istotnego dla Warszawy, Instytutu Głuchoniemych. I wczoraj w wydarzeniu, w którym pojawili się uczniowie, opiekunowie, również ci, którzy byli kiedyś absolwenci z Instytutu Głuchoniemych, Platforma przy naszym twardym stanowisku, że chcemy to wprowadzić, udało nam się zbudować koalicję 31 głosów, żeby wprowadzić to stanowisko. Mało udało nam się doprowadzić do poprawki budżetowej w budżecie i są środki na remont Instytutu Głuchoniemych. To, co było niemożliwe, to, co było odkładane, wczoraj się wydarzyło.
Przyniósł pan kilka rzeczy. Ulotki to jest zrozumiałe.
To jest cały projekt. To jest ta uchwała, nie wiem.
To jest ta uchwała, ale też myśli Józefa Piłsudskiego i paszport. Ten paszport mnie...
To znaczy nie, to
do,
jest...
Do studia radia możemy wchodzić bez paszportu, ale mogę sprawdzić, proszę państwa, i zweryfikować, czy rzeczywiście pan Cezary Jurkiewicz to jest pan Cezary Jurkiewicz.
Jest.
22 sierpnia pan się urodził w 1963 roku.
Nie, to wynikało z naszej rozmowy przed studiem, kiedy rozmawialiśmy na temat tego paszportu, bo właściwie jedynymi wizami, które występują, to są wizy na Białoruś i właściwie same pieczątki przejścia granicznego, głównie w Grodnie, ale to jest ta moja droga miłość, oprócz oczywiście Warszawy.
Bo pomaga pan Polakom mieszkającym na Białorusi.
To znaczy, ja bym się ośmielił powiedzieć tak, że raczej nie pomagam, tylko raczej współpracuję, staram się wsłuchiwać i to, co możliwe, realizować zawsze we współpracy z Kościołem, bo to jest bardzo istotne, żeby...
Jakąś myśl tak. Józefa Piłsudskiego chce pan zacytować?
Ja myślę, że przede wszystkim polecić to, żebyśmy patrzyli na polityków w sposób poważny, żebyśmy zajmowali się polityką właściwie. Nie chcę cytować, bo mogło być za mocno na poranek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Cezary Jurkiewicz, numer 1 do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, kandydat Wawer, Wesoła, Targówek, był gościem Poranka Wnet, i Jerzy Bielewicz, numer 6 na tej 10 liście Prawa i Sprawiedliwości, też Wawer, Wesoła, Targówek. Coś chce pan na zakończenie w postscriptum powiedzieć?
Tylko taką notkę finansową. Budżet Warszawy 16 miliardów przychodów, wydatki razem to 17 miliardów, deficyt około miliarda. Program inwestycyjny 3 miliardy. Od wielu lat programy inwestycyjne nie są wypełniane. Wygląda na to, że albo Warszawa nie ma dobrej płynności, albo też standing Warszawy finansowy, ten rzeczywisty, realny, jest kiepski. W każdym razie budżety inwestycyjne, inwestycje nie są na czas robione.
Bank, no i to trzeba zmienić. Warszawski Bank Inwestycyjny. Taka instytucja powinna powstać.
Ja chcę tylko powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny za obecność Jerzego na listach, ale jednocześnie za to, że możemy współpracować razem w Wawrze. Myślę, że też takim przykładem tego jest, że jesteśmy razem na ulotkach, bo stwierdzaliśmy razem, walczymy dla Wawra, walczymy dla wyniku Prawa i Sprawiedliwości, walczymy dla listy i ta obecność nasza jest zawsze wspólna. Walczmy o uczciwą i dobrą Warszawę, o właściwy samorząd, który
i
będzie
tak
sprawiedliwy.
Tak trzymamy.
Bardzo dziękujemy.
Jerzy Bielewicz, Cezary Jurkiewicz byli gośćmi Poranka Wnet. Na zegarze już jest godzina 8:17.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
I oczywiście serdeczne zaproszenie na Jarmark Wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31 od 8 rano do 15. Jesteśmy przed szkołą podstawową, tam spotykamy się, będzie drobna niespodzianka, tak? Miała być duża i ważna impreza, spotkanie, ale będzie tylko drobna niespodzianka, bo czekamy na ten moment, kiedy zaczniemy nadawać w Krakowie na 95,2 2 i w Warszawie na 87,8 i to nastąpi z dużym prawdopodobieństwem, mogę powiedzieć, 12 listopada 2018 roku, czyli w pierwszym dniu nowego stulecia po odzyskaniu niepodległości. Taką datę proszę sobie wpisać do kalendarza, ale oczywiście wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas i będą nas słuchać na wnet.fm, serdecznie pozdrawiamy, bo tych słuchaczy jest dużo i są w całej Polsce i nie tylko w Polsce, bo są też rozsiani po całym świecie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a tych, którzy mogą, zachęcam do tego, żeby przyszli na Jarmark Wnet jutro w sobotę od godziny 8 do godziny 15. Emily Plater, 29/31. Będziemy stać pod drzewami.
Po słupie.
Jest godzina 8:19.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest Michał Karnowski. W sieci, w polityce, w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchaczy.
Oceńmy kampanię wyborczą, która dzisiaj jest na finiszu.
No, rzeczywiście jest dużo do oceny. Ona ma oczywiście swój wymiar, to jest wielowymiarowa kampania. To jest kampania taka najbardziej lokalna, podstawowa, gdzieś wokół gminy, dzielnicy. I tutaj powiem szczerze, że ja to oceniam nieźle. Tak patrzę po swojej okolicy, patrzę po miejscach, gdzie chociażby mieszka moja mama i tak dalej. I mam takie poczucie, że to jest żywe, prawdziwe i tu nie mamy się czego wstydzić. Czasami trzeszczy, czasami iskrzy, ale mamy takie poczucie, że to jest ważne, że to jest i też, że to jest do zmiany. Tak? Znaczy, tak patrzę, czy ludzie na przykład w dzielnicy, czy też w gminie jakieś mają poczucie, że to się da zmienić i często mają. I to jest pozytywne, no bo jak jest możliwość zmiany, to znaczy, że demokracja działa. No, czasami ludzkie wkurzenie tutaj może też zagrać i to oceniam pozytywnie. No, na tym poziomie takim trochę wyższym, czyli na przykład prezydenci wielkich miast, czyli na przykład sejmiki wojewódzkie, już oczywiście grają szyldy partyjne i tutaj już mamy pierwsze i poważne takie starcie w wielu miejscach takich osobowości z poszczególnych formacji politycznych. No a oczywiście największy wymiar tego znaku partyjnego, tej walki naprawdę mocnej, naprawdę takiej ze spotami, z budżetami, ze strategiami, ze sztabami, no to on jest na poziomie centralnym, który właśnie to poziom po pierwsze ma oddziaływać na te sejmiki, na te wybory w wielkich miastach, a po drugie jest trochę przygotowaniem bloków startowych, jest jakby walką o to, żeby zająć najbardziej dogodną pozycję już w kolejnych wyborach. Przypomnę, cała seria do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu, do Senatu, wybory prezydenckie. To była kampania bardzo brutalna, to jest kampania bardzo brutalna. My w ogóle stawiamy taką tezę i będziemy o tym więcej pisali w tygodniku sieci w najbliższym numerze, podsumowując właśnie kampanię, że trochę tutaj testowano pewne zabiegi, pewne brudne chwyty. Chociażby ogromne pieniądze wpompowane gdzieś z boku po stronie dzisiejszej opozycji, po stronie systemu 3 RP. Wydaje mi się, że wszystkie te słabości, o których też na antenie Radia Wnet rozmawialiśmy, jak pamiętam, to znaczy brak zmiany, jakiejś poważnej zmiany systemu medialnego, to znaczy brak w ogóle korekty strumieni finansowych, ogromnych pieniędzy, które płyną do tych mediów i wyłącznie do mediów jednej strony, myślę tutaj o tych mediach establishmentu 3 RP, to się wszystko gdzieś tam odbija bardzo niedobrze na kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Były w stanie te ośrodki no, rzucić do boju bardzo dużo, były w stanie wpłynąć na umysły Polaków, były w stanie skorygować ich takie poczucie, że coś się w Polsce zmieniło, skupić na sprawach zupełnie pobocznych. Więc myślę, że to jest bardzo niedobry sygnał z punktu widzenia ludzi, którzy jakoś kibicują tym zmianom w Polsce, które się po 2015 roku rozpoczęły, którzy oczywiście mają swoje zastrzeżenia, ale chcieliby, żeby to wszystko trwało. Moim zdaniem system pokazał pazury, moim zdaniem system udowodnił, że jest w stanie się bronić i moim zdaniem, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej dzisiaj rządzący, czegoś nie zmienią, to jest duże ryzyko, że te wybory, duże wybory, które przed nami, no nie będą jakoś specjalnie po ich myśli. Jeszcze jedna uwaga, jeśli mogę, no też po stronie pozytywów zapisałbym to, że prawica ma ludzi, którzy umieją, jak to się potocznie mówi, gryźć trawę, a w każdym razie na pewno pięknie walczyć. Znaczy, po pierwsze są to często ludzie młodzi, no ta czwórka kandydatów w największych miastach, to dobrze wróży, tak? To jest taki ważny prognostyk, że ta formacja ma zdolność przyciągania i promowania dalej ludzi młodych, wykształconych, ambitnych, od Jakiego przez Wasserman po Płażyńskiego i tak dalej. No i że na przykład sam lider prowadzący kampanię, czyli premier Mateusz Morawiecki, też jest bardzo zawodnikiem takim poświęcającym się tej walce. Bardzo dynamiczne wejście, bardzo takie sprawne, rozmaite ruchy. No ale myślę, że to wszystko jest jednak jakoś tam wykoślawiane przez ten filtr, o którym przed chwilą powiedziałem.
I to jest taki wielki sondaż popularności premiera Mateusza Morawieckiego, bo on jest twarzą całej kampanii. Oczywiście prezes Jarosław Kaczyński też w kampanię bardzo się zaangażował.
Tak, ale jest też, to prawda, to jest jakiś rodzaj sondażu, chociaż to jest takie niebezpieczne ustawienie, zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych. Ja od zawsze zwracam uwagę na to, że w tych wyborach kierujemy się innymi czynnikami niż tylko i wyłącznie nasza sympatia do szyldu partyjnego czy do danej formacji. Po prostu znamy ludzi i często tak jest. No tak po ludzku trzeba powiedzieć, że wspieramy na poziomie ogólnopolskim jakiś projekt, jakiś wektor, jakiegoś prezesa na przykład i jego pomysł na Polskę, ale gdzieś na poziomie lokalnym kogoś bardziej znamy. Jeżeli na przykład wybieramy w wyborach prezydenckich na burmistrza czy na prezydenta miasta kandydata z jednej ze stron, to trudno też tam potem znaleźć taką pasję, żeby gdzieś w sejmiku czasami pójść poprzeć pod prąd. Więc chcę powiedzieć tyle, że ten wynik można sobie wyobrazić, że jest troszeczkę wykośladiony, nie jest do końca reprezentatywny z tego powodu. Premier Mateusz Morawiecki na pewno się tutaj pokazuje jako pełnokrwisty polityk, też atakowany jak polityk, tak niezwykle brutalnie, chociażby tymi taśmami i rozmaitymi innymi brudnymi sztuczkami, ale mam takie poczucie, no, że tutaj bez wątpienia obóz prawicy pokazał, że ma dobre przywództwo, że ma zdolność walki. Natomiast no, o ten wynik można się trochę bać, bo tutaj chodzi o władzę nad ogromną częścią kraju i chociażby to uderzenie taśmowe, z tego co słyszę, niekoniecznie zakończone już. No widać, że tutaj na przykład te niemieckie zasoby medialne nie cofną się absolutnie przed niczym, że zostaną użyte bezwzględnie i do końca.
Widać, że następne kampanie Platforma Obywatelska będzie chciała ustawić między innymi tak, że jesteś za PiS-em, jesteś przeciw Europie, jesteś za Platformą, jesteś za Europą. To już pojawiło się teraz, pojawia się bardzo często, a teraz coraz ostrzej się pojawia. Nie wiem, czy zgadzasz się z takim zdaniem?
Tym europejskim ustawieniem?
Tak.
Też moim zdaniem nie do końca. Znaczy, mnie się wydaje, że opozycja po bardzo różnych, ja tak to oceniam, że po bardzo różnych takich analizach, spekulacjach, którędy pójść, czy na przykład drogą właśnie jakiejś rewolty ulicznej, czy na przykład właśnie drogą straszenia tym poleksitem, zdecydowała się na dużo bardziej niżej ustawiony wektor tego starcia. To znaczy, myślę, że to jest taka próba wrobienia wszystkich w Misiewiczów, przypisania wszystkim zachłanności, pokazania wszystkich jako takich samych i przekonania Polaków, że zmiany nie ma, że realnie zmiany nie ma. Niestety w jakiejś mierze można powiedzieć, że ten obóz prawicowy gdzieś tam też trochę za łatwo w to wszedł, bo ja mam wrażenie, że przestał mówić o swoich takich elementach podstawowych, że jak się tak słucha tego przekazu, to jest trochę tak, jak czasami w kościele można usłyszeć biskupów, którzy mówią absolutnie o wszystkim z wyłączeniem przekazu ewangelicznego. To znaczy są w stanie skomentować politykę, są w stanie skomentować jakieś wydarzenia medialne, są w stanie zająć stanowisko w sprawie estetyki miasta, natomiast no nie powiedzą o tym, co jest zadaniem kapłana, czyli o Ewangelii. I tu jest podobnie, że Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo się trochę też zachłysnęło, takie jest moje wrażenie, tym takim elementem prorozwojowym, innowacyjnym, że zapomniało trochę o tym, co go wyniosło do władzy, to znaczy takim mocnym podkreślaniu tego, że jednak walczymy o pewne zasady, że jednak walczymy o jakiś kształt rodziny, że jednak walczymy o jakiś kształt naszej cywilizacji. Trochę tak jak na Węgrzech, no patrzmy na te Węgry, no nie bądźmy tutaj tak przemądrzali, że my wszystko wiemy, jak się z przedstawicielami tej opcji rządzącej dzisiaj na Węgrzech, czyli Fideszu, rozmawia, to oni podkreślają, no my wygrywamy dlatego, że trochę się nie boimy nazywać rzeczy po imieniu, dlatego, że jasno stawiamy fronty, dlatego, że mówimy tak, Soros próbuje ingerować w nasze życie i się na to nie zgodzimy. Mówimy tak, imigracja jest problemem i się na to nie zgodzimy. A na przykład w kwestii imigracji, no polski rząd dokonał pewnej korekty, czy polskie no, generalnie dziś rządzący dokonali pewnej korekty w ciągu ostatniego roku. Zaczęli bardzo podkreślać, że tu chodzi wyłącznie o ten przymus relokacji. Pojawiło się też gdzieś w wielkich miastach sporo przybyszów. No, ludzie mieli poczucie, że nikt ich nie informuje, co się tak naprawdę dzieje i czy jedna firma na przykład dowożąca żywność rzeczywiście musi się tak dynamicznie rozwijać, że mamy za to płacić taką cenę zmiany kulturowej. W gruncie rzeczy w tym sporze o imigrację chodziło o fundament, chodziło o to, czy my mamy iść drogą Zachodu, czy to mają być przymusowi relokowani przymusowo uchodźcy, imigranci, czy też mają być to gastarbeiterzy, którzy tak jak kiedyś Niemcy w latach 70. jeszcze zmienili. To jest kwestia wtórna. Chodziło o to, żeby tej zmiany nie było, że nie chcemy popełniać błędu Zachodu, nie chcemy mieć tu dużych grup imigracyjnych. No i na przykład znowu, no Prawo i Sprawiedliwość tak powolutku ten kurs korygowało i że aż ostatecznie jak próbowało tą kartę podnieść w kampanii wyborczej, to mam wrażenie, że gdzieś pustka. Ale żeby też ten obraz nie był taki jednostajny, no powtarzam, czy jednostronny, bo skupiam się może tak po dziennikarsku na tych słabościach kampanii prawicy. Ona miała też bardzo mocne strony. No podkreślam, mocna aktywność, taka dobra aktywność pana premiera Mateusza Morawieckiego. Sporo nowych, dynamicznych, aktywnych twarzy, które dobrze wróżą na przyszłość. Niezły projekt taki rozwojowy dla Polski. Oceniam, że to co w takim wymiarze właśnie gospodarczo-społecznym proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to jest no, gonienie Niemiec najkrócej rzecz biorąc i trochę powtórzenie drogi niemieckiej, jeżeli chodzi o ten kształt społeczny, kształt gospodarki, o siłę. To, co mówił pan premier Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie, no poprzednie pokolenia mogły rzeczywiście marzyć gdzieś jak bardzo dalekiej perspektywie, że kiedyś będziemy dogoniali Europę, a my możemy już realnie w tym kierunku działać, możemy już pewne parametry podciągać, możemy jakby widzieć to niejako na dotknięcie ręki. To jest ogromna, ogromna szansa i niestety, no to trzeba też uczciwie powiedzieć, że jeżeli by dzisiejsza opozycja wróciła do władzy, to ta kolonialność, ta peryferyjność zostałaby moim zdaniem absolutnie odnowiona. Oni tak siebie widzą, oni są tutaj przedstawicielami jakiegoś establishmentu, którzy zarządza europejskiego, unijnego, którzy tam żyją i zarządzają trochę tubylcami. No dla Polski to moim zdaniem byłby to bardzo, bardzo niedobry scenariusz.
I pierwsza decyzja to przystąpienie Polski do strefy euro pod pretekstem, że budujemy tutaj świat bezpieczny, w którym nie ma już rosyjskiego zagrożenia, bo jak wejdziemy do strefy euro, to nikt tam żadnej krzywdy nie zrobi. Takie koncepcje się pojawiają, a powiedz mi, jak przewidujesz, jaki będzie wynik tej pierwszej tury wyborów samorządowych? Już będziemy wiedzieć, kto i w jakim sejmiku rządzi, ile sejmików zdoła przejąć Prawo i Sprawiedliwość po tych wyborach.
Mam bardzo mieszane uczucia, to znaczy zawsze mi się wydawało, zawsze jakoś tak miałem poczucie, że łatwiej tę prognozę postawić i jak pewnie Krzysztofie pamiętasz, to nie boję się takich prognoz, nie boję się tego ryzyka, ale tutaj mam poczucie, że ponieważ trochę inne szatany weszły do gry, inne szatany są tu czynne, nie, cytując Ujejskiego i późniejszych klasyków, to ten wynik do końca będzie niewiadomy rzeczywiście, dlatego że zostali wyborcy poddani takim wpływowi takich czynników ekstraordynaryjnych, nadzwyczajnych, które bardzo trudno w tej chwili ocenić. No to uderzenie taśmowe w premiera Mateusza Morawieckiego. Taki niezwykle brutalny atak na cały obóz prawicy. Właśnie ten cały zasób medialny został po prostu rzucony do gry. No, trzy potwornie brutalnie i masowe tak naprawdę kampanie w internecie, których my nie widzimy, a które są opłacane nie wiadomo przez kogo. Też szerzej o tym będziemy pisali w tygodniku sieci, to może jakoś wpłynąć na ten wynik wyborów. Tego do końca nie wiemy. No ale mamy też kontrakcje. Mamy chociażby w Warszawie Patryka Jakiego 36 godzin. Mamy premiera Mateusza Morawieckiego, który absolutnie daje z siebie wszystko. Mamy wreszcie premiera Jarosława Kaczyńskiego, który też udziela wywiadów i jakby próbuje pewne rzeczy, czy prostuje pewne rzeczy, wyjaśnia stanowisko. To też oczywiście będzie miało wpływ, mamy wojnę spotową, do ostatniej chwili będzie to trudne do wyjaśnienia. No bez wątpienia każdy trochę odtrąbi sukces. Bez wątpienia też, i tutaj akurat mogę się podeprzeć analizą opozycyjnego przecież pisma, tygodnika Polityka, który napisał, że no tu wszyscy się skupiają na Warszawie, sejmikach, ale jak spojrzymy na całą mapę Polski samorządowej, Polski lokalnej, to zobaczymy taką skalę uczestnictwa Prawa i Sprawiedliwości, no 37 tysięcy kandydatów wystawionych, że ta partia i tak potwornie, ogromnie się wzmocni w samorządach. To jest prawda. Znaczy PiS, pamiętajmy, ma dzisiaj zasób samorządowy na poziomie wyniku wyborów z roku 2011, po straszliwej tragedii smoleńskiej, po licznych rozłamach ogłaszanych nawet w przeddzień tych wyborów. To był naprawdę gdzieś tam, to był taki, no, to było takie, nie chcę powiedzieć dno, ale dół tego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Dziś może być tylko lepiej. Ale pytanie tak naprawdę, powiem szczerze, nie dotyczy tego, kto co wygra, tylko pytanie dotyczy tego, kto tak psychologicznie, emocjonalnie zajmie lepsze pozycje do dalszej walki politycznej. I tutaj to jest istotne. To znaczy, jeżeli by PiS wytworzyło to, czy powstało takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś znacząco osłabło, to może mieć niestety niedobre dalsze konsekwencje. Ale też się mówię, do końca nie spodziewam się tutaj żadnej jednoznaczności. No, mam takie poczucie, że na przykład po pierwszej turze w Warszawie to będzie mniej więcej wyrównane. Nie spodziewałem się jakiegoś nokautu ze strony Trzaskowskiego. Jednak jaki daje z siebie wszystko, jednak walczy i przynajmniej w tej pierwszej turze powinno mu dodać premię. Podobnie w Krakowie. Jeśli chodzi o sejmiki, to myślę, że ten wynik będzie no, grubo powyżej 30%, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Czy to się potem przełoży na konkretne rządy, na przejęcie władzy w konkretnych sejmikach? Może się nie przełożyć, no, to też trzeba uczciwie powiedzieć, ale tak już jest ta polska polityka skonstruowana.
Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Karnowski w sieci, w polityce i w Polsce był.
No dziękuję i pozwolę sobie pogratulować Radiu Wnet Koncesji. Kibicowaliśmy temu przedsięwzięciu i to jest właśnie to, o co chodzi. Trochę więcej wolnego słowa w przestrzeni, także w eterze. Dzisiaj mamy w Warszawie kilkadziesiąt stacji, większość takich samych, pewnie podobnie w Krakowie i jedna, która też spluralizuje ten rynek, no mamy oczywiście Radio Maryja, mamy wiele dobrych rzeczy, ale powtarzam, no wrażenie jest pewnego monopolu i przebicie tego monopolu jest czymś ważnym, także gratuluję oczywiście Krzysztofie, tobie i słuchaczom, bo to też wiem, że to jest wspólnota redakcyjna, więc sukces wspólny.
Bardzo dziękuję i oczywiście zrobimy to razem, panie Michale.
Dobrze, dziękuję. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. Michał Karnowski był gościem Poranka Wnet. Patrzę na zegar. Jest godzina 8:35.
Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
Nazywam się Cezary Andrzej Jurkiewicz, mam 55 lat, jestem żonaty, jestem ojcem 8 dzieci, jestem przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Tylko uczciwy samorząd może doprowadzić do zmiany w Warszawie. Kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 7. To są dzielnice Targówek, Wawer i Wesoła z miejsca numer 1.